trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Ameryka znów ma być wielka i bogata, a stanie się tak dzięki cłom na zagraniczne produkty. Donald Trump zgodnie z zapowiedziami ogłosił nowe, bardzo wysokie stawki ceł na towary sprowadzane m.in. z Unii Europejskiej. Tu stawka wynosi 20%. Japonii wyznaczono stawkę w wysokości 24%, a Chinom 34%. Skąd tak zróżnicowana wysokość ceł? Nasi eksperci wyliczyli, ile wynoszą wszelkie ograniczenia nakładane na amerykańskie produkty w poszczególnych krajach. A potem tę liczbę podzieliłem na dwa, tłumaczył Trump.
What we do is we cut it in half, we charge them. My answer is very simple. If they complain, if you want your tariff rate to be zero,
jeśli chcecie zerowej taryfy, to produkujcie swoje wyroby tutaj w Ameryce, bo wtedy nie ma żadnego cła. Jeśli budujecie fabrykę, jeśli produkujecie w Ameryce, żadnych ceł nie będzie. Trump zwrócił się do, jak to ujął, wszystkich zagranicznych przywódców, którzy wkrótce będą dzwonić, aby prosić o wyjątki od tych ceł, z apelem: zakończcie swoje własne taryfy, znieście bariery. Usuńcie własne cła, znieście bariery handlowe, przestańcie manipulować swoimi walutami. Oni manipulują kursami swoich walut, także trudno w to uwierzyć. To bardzo, bardzo złe i ogromnie szkodliwe dla nas działanie. Zacznijcie kupować dziesiątki miliardów dolarów w amerykańskich towarach. Cła chronią nasz kraj przed tymi, którzy chcą nam wyrządzić ekonomiczną szkodę, a wiele krajów właśnie na to liczyło. Może nie było to tak oczywiste, ale szkody były ogromne.
Not so obviously, but they were doing tremendous economic harm.
Najniższe stawki ceł dla krajów najłagodniej potraktowanych przez administrację Trumpa mają wynieść 10%. Wszystko wskazuje na to, że wśród tych państw może być Rosja. Decyzja Donalda Trumpa wywołała lawinę komentarzy. Przyjaźń oznacza partnerstwo. Partnerstwo oznacza prawdziwie wzajemne taryfy. Potrzebne są odpowiednie decyzje, napisał na portalu X premier Donald Tusk. Szef kanadyjskiego rządu Mark Carney zapowiedział z kolei walkę z radykalnymi cłami prezydenta USA, które, jak powiedział, fundamentalnie zmienią globalny system handlowy. Premier Włoch Giorgia Meloni zapowiedziała, że jej rząd będzie pracować nad porozumieniem z Waszyngtonem, by nie dopuścić do wojny handlowej. Taka wojna, ostrzegła, osłabiłaby Zachód. Decyzję Trumpa Meloni uznała za błędną. Zachowujemy spokój i zabiegamy o umowę handlową z USA. To z kolei słowa brytyjskiego ministra handlu Jonathana Reynoldsa. Prezydent Trump nie zachował się jak przyjaciel, nakładając cła na towary sprowadzane z Australii, ocenił premier tego kraju Anthony Albanese. Dodał, że jego rząd nie zamierza nakładać ceł odwetowych na USA. Są zarzuty dla opiekunek z przedszkola w Lubinie na Dolnym Śląsku po tym, jak czterolatek połknął znalezione na placu zabaw tabletki psychotropowe. Odpowiedzą za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Chłopiec walczył o życie na intensywnej terapii, na szczęście wyzdrowiał. Chodzi o wydarzenia z sierpnia, ale prokuratura z decyzją o zarzutach musiała poczekać na opinię biegłego medyka. Co wykazała ta opinia? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
Biegły wykazał, że gdyby przedszkolanki zareagowały od razu, to chłopiec uniknąłby intubacji i intensywnej terapii. A tak do lekarzy informacja o tym, że dziecko mogło połknąć tabletki, trafiła 4 godziny później. Według ustaleń prokuratury kobiety miały nie widzieć bezpośrednio, jak dziecko połyka tabletki, ale jedna z nich znalazła w jego ręku blister i wyrzuciła go do kosza. A kiedy godzinę później matka odbierała już słaniającego się na nogach chłopca, miały nie powiedzieć o tym, co mogło się wydarzyć. Grażyna Wiatr, Radio Z.
Kobiety nie przyznały się do winy i odmówiły składania wyjaśnień. Grozi im do 5 lat więzienia. Wykrzykiwanie morderca na sali sejmowej nie pozostanie bezkarne. Wicemarszałek Piotr Zgorzelski zapowiada kary po awanturze na sali plenarnej. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński oskarżył rządzących o śmierć Barbary Skrzypek i nazwał Romana Giertycha głównym sadystą. Kiedy Giertych chciał odpowiedzieć, doszło do kłótni, a posłowie PiSu wykrzykiwali pod jego adresem morderca. To niedopuszczalne, mówi wicemarszałek Zgorzelski.
Spotkamy się na prezydium Sejmu i konwencie seniorów i będziemy podejmowali w tej kwestii decyzję. Prawdopodobnie będzie to w piątek rano, ale może być i jutro.
Jakie to mogą być kary?
Regulaminowe, dyscyplinarne, bo po prostu nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym zachowaniem.
Już będziecie analizować filmy, nagrania?
Będziemy.
Z wicemarszałkiem Sejmu rozmawiał reporter Radia Z Jan Kielak, a Roman Giertych zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury na zachowanie posłów PiSu. Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło plan działań na wypadek wystąpienia pryszczycy w Polsce. Ogniska tej groźnej choroby zwierząt hodowlanych pojawiły się na Słowacji i Węgrzech. Polska zamknęła niektóre przejścia graniczne na transport zwierząt i nie wyklucza zamknięcia kolejnych.
Służby weterynarii przez całą dobę prowadzą kontrolę na 10 przejściach granicznych, ale duża odpowiedzialność spoczywa też na rolnikach. Nie korzystajcie z tak zwanych okazji rynkowych, apeluje minister Czesław Siekierski.
Wszystkie mocno zaniżone ceny produktów, zwierząt czy pasz są w tym okresie wielkim ryzykiem.
Jeśli w Polsce pojawi się przypadek pryszczycy, wojsko będzie pomagało w transporcie i utylizacji zwierząt, a także w zabezpieczaniu gospodarstw objętych kwarantanną. Jan Kielak, Radio Z.
Władze europejskich krajów robią co mogą, by zatrzymać groźną chorobę zwierząt. Węgry rozmieściły żołnierzy i uruchomiły nowe środki dezynfekcji, by powstrzymać wybuch pryszczycy na terenie graniczącym ze Słowacją i Austrią. Pierwszy od ponad 50 lat przypadek pryszczycy w tym kraju potwierdzono na początku marca. Nie ma zagrożenia dla zdrowia osób, które w Otwocku i Karczewie mogły napić się zanieczyszczonej wody, zapewniają służby sanitarne. Z wiadomości Radia Z wiecie, że doszło tam do awarii wodociągowej. W magistrali stacji uzdatniania zasilającej w wodę oderwał się osad i zanieczyścił filtry. Skutek jest taki, że dostawy wody trzeba było wstrzymać. Nawet jeśli ktoś napił się tej wody, to nie powinno mieć znaczącego wpływu na zdrowie, mówi Agata Wolska z Sanepidu.
Jeżeli ktoś nawet napił się takiej wody, która ewentualnie leciała, a najczęściej ona była brązowa, jest to po prostu kamień, który jest osadzony w rurach. Jest to tak jak na przykład zanieczyszczenie żelazem, więc to nie jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. W związku z tym zalecam, aby się każdy obserwował.
Sprawę awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody w Otwocku bada prokuratura. Lokalne władze są przekonane, że nie było w tym udziału osób trzecich. A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko na kolejne. Zapraszam za niespełna godzinę.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
Dzień dobry, z nami jest dzisiaj Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości, Prawa i Sprawiedliwość, wcześniej Suwerenna Polska, czyli ziobrysta, tak można powiedzieć. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie, dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry, po zmianie dzień czasu. Dzień dobry wszystkim państwu i pani redaktor.
Ta zmiana czasu naprawdę doprowadza.
A PSL jak zwykle, PSL co pół roku wyskakuje z tematem, że coś zrobi i co robi nic.
Prawdopodobnie w 2000...
I co pół roku wszyscy ich cytujecie.
Oj. Wiedziałam, że tak będzie, ale zaczynamy od tego, co pan słyszał zapewne w wiadomościach Radia Z. Donald Tusk, premier, alarmuje, że nastąpił cyberatak na system informatyczny Platformy i zaczęła się obca ingerencja w wybory, tak napisał Donald Tusk na X-ie, i że służby wskazują na wschodni ślad. Że taki atak nastąpił, potwierdził to również Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji i wicepremier. No i co pan na to?
Znaczy, po pierwsze, że są ataki ze wschodu, to nic zaskakującego, bo tego było mnóstwo. Po drugie, po owocach ich poznacie i teraz mamy skutki działań Tuska. Między innymi zlikwidował Centrum Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości, które budowaliśmy. Więc jeżeli oni likwidują tego rodzaju instytucje, no to później niech się nie dziwią, że tego rodzaju ataki następują. Mam nadzieję, że ABW bardzo dokładnie sprawdzi tę sytuację. Natomiast to, co budzi niepokój, to ewidentna przygrywka Tuska pod scenariusz rumuński albo francuski, czyli pod wybory prezydenckie. Oni sobie szykują najpierw...
Pan zakłada, że premier Tusk tutaj próbuje już jakoś, nie wiem, no, tak jak pan powiedział, przygotować sobie grunt pod ewentualną...
Mam nadzieję, że w przypadku wygranej Karola Nawrockiego, jestem przekonany, że Karol Nawrocki wygra te wybory, Donald Tusk nie użyje między innymi tego argumentu, że tu nagle miał jakieś ingerencje z Rosji i potem zakwestionuje Sąd Najwyższy, orzeczenie Sądu Najwyższego Donald Tusk, a później już ścieżka prosta do scenariusza rumuńskiego, gdzie elity europejskie z Europejskiej Partii Ludowej, partii Donalda Tuska, biły brawo temu rozwiązaniu, więc naprawdę ta sprawa wymaga wyjaśnienia, ABW niech dokładnie sprawdzi, co się dzieje, ale oddzielmy to od wątku politycznego.
Żądam, żeby
Donald Tusk określił, że to nie będzie przyczyną do kwestionowania chociażby wyborów, a znając działania Donalda Tuska, no czegoś takiego ja przynajmniej wykluczyć nie mogę.
A system informatyczny PiS-u jest bezpieczny?
Nie odpowiadam za system informatyczny PiS-u. Mam nadzieję, że są tam jak najlepsze zabezpieczenia, ale przypomnę, że duża część tego rodzaju ataków bardzo często jest poza takimi ochronnymi ochroną zależną wyłącznie od administratora tej strony, a czasami zależy od właśnie instytucji państwa. Więc naprawdę czymś skandalicznym było chociażby zlikwidowanie. Platforma to likwidatorzy no to i na przykład Centrum Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości, które zbudowaliśmy, oni zlikwidowali.
A już pan powiedział, a czy rosyjskie służby będą ingerować w wybory w Polsce?
No trzeba robić wszystko, żeby nie ingerowały, natomiast wiemy, że tam gdzie mogą, tam szaleją. Putin to jest człowiek, któremu zależy na maksymalnym zamieszaniu we wszystkich możliwych państwach, a tym bardziej w państwie kluczowym dla wojny na Ukrainie, w państwie kluczowym pod względem tranzytu, czy w państwie kluczowym, zresztą już to Putin robił, znaczy ingerował w nasze wybory, rozpoczynając wojnę hybrydową, operację na wschodniej granicy, wtedy kiedy Tusk mówił, że to są biedni uchodźcy, biedni migranci. Teraz może mu się trochę optyka zmieniła, chociaż w jego działania ciężko wierzyć, jakieś dobre intencje. No ale pod tym względem no, nie ma wątpliwości.
Azylowa, którą podpisał pan prezydent zresztą.
Przecież to jest pic na wodę, pani redaktor.
To znaczy, że prezydent podpisał pic na wodę, tak?
Prezydent podpisał to, żeby rząd mógł korzystać z pewnych nowych uprawnień, ale proszę zobaczyć, co Donald Tusk chciał odwrócić uwagę od migrantów wpychanych nam przez Niemców na granicy zachodniej, a ta ustawa dotyczy drobnej części azylantów, którzy są na granicy wschodniej. I pod tym względem naprawdę ta ustawa, względem tego, czym Polacy najbardziej się niepokoją.
A jak zagłosowaliście?
No, oczywiście każde narzędzie dla państwa polskiego no ku tak, temu, żeby no skutecznie właśnie działać. No to
jak taki bubel, to w takim razie, czy jak taki pic na wodę, fotomontaż, to
nie, no to była akcja polityczna, PR-owa Donalda Tuska i myślę, że dla każdego to jest jasne. Tusk ma gigantyczny problem z migrantami, których Niemcy mu wciskają. Niemcy przyznali oficjalnie, że 40 tysięcy już wypchnęli poza swoje granice.
Ale to nie jednocześnie, znaczy, że te 40
jednocześnie
przyjechało
już
do Polski.
Mówię, i jednocześnie wyrazili ubolewanie ustami władz niemieckich, ale że na przykład znaczy, Włosi, pani redaktor,
ale
przyjęli
to, ale
czterech.
Ale pan sugeruje, że to
nie
40 tysięcy też przyjechało do
nie
Polski.
14
to nie
14 tysięcy, tylko Włosi przyjęli czterech. A Niemcy mówią, że 40 tysięcy już wypchnięto. To gdzie ci ludzie są?
No ale to uważa pan, że to 40 tysięcy.
Uważam, że duża część, nie wiem, czy to jest 29 900 czy 39 900, ale uważam, patrząc na
oficjalne
to, co się dzieje
statystyki
na granicy
tego nie potwierdzają
zachodniej, to dlaczego Tusk nie prowadzi kontroli. Dlaczego Niemcy mogą sobie swoimi radiowozami wjeżdżać i tych ludzi wypuszczać?
No to
proszę
zobaczyć,
co się dzieje.
Na przykład problemy przewoźnikom.
A teraz nie ma problemów dla przewoźników, kiedy Niemcy te kontrole wprowadzili? Przecież po niemieckiej stronie przewoźnicy mają kontrolę i te korki są. Dobrze.
Zaczęliśmy od cyberataku,
nie
a teraz mówimy o granicy polsko-niemieckiej. Jeszcze chciałam zapytać o tym, co się dzisiaj wydarzyło w Sejmie. No, doszło do takiego spięcia między prezesem Prawa i Sprawiedliwości Romanem Giertychem, posłem Koalicji Obywatelskiej. Prezes Kaczyński nazwał Giertycha głównym sadystą i też oskarża go o to, że przyczynił się do śmierci pani Barbary Skrzypek poprzez, cytuję, haniebne przesłuchanie. No to już jest przesada. Zdecydowana przesada.
Nie, no jeżeli się zobaczy...
Ale Roman Giertych uczestniczył w przesłuchaniu? Jeżeli, nie.
No prawnik pana Giertycha, zresztą pan Giertych jest pełnomocnikiem jednego z zawiadamiających, o tak powiem.
Ale nie było jeżeli się przesłuchania.
Jeżeli się spojrzy... Panie redaktor, dzisiaj o godzinie 12 był bardzo ważny zespół parlamentarny przeciwdziałania bezprawiu z udziałem pana prezesa Kaczyńskiego, ale z udziałem prokuratorów, mecenasów, lekarzy, gdzie został dokładnie punkt po punkcie omówione wszystkie wątpliwości. Redagowany protokół, o czym mówił mecenas była braki w tym protokole, informacja, że było
przecież sprawą
przerwy,
zajmuje się prokuratura.
Prokuratura tak? Bodnarowska nielegalnie przejęta. I tak. Było przede wszystkim, pani redaktor,
Siobrowska, to naprawdę było
przede wszystkim stanowisko lekarzy, na standardy były zachowywane, nie działo się to, co teraz. Stanowisko lekarzy z wskazaniem badań naukowych obecnego stanu wiedzy medycznej, które pokazują, że silny stres, i to jest coś oczywistego dla każdego, silny stres wpływa na zawał, na możliwość wywołuje zawał.
Giertycha jeżeli nie było w prokuraturze.
Ale pani redaktor, pełnomocnik, prawnik z kancelarii Giertycha był. To pan Giertych, proszę zobaczyć te nienawistne wpisy. Giertych jest dyrygentem tej całej stajni hejterów, którzy na Twitterze szaleją. To pan Giertych, proszę zobaczyć na te nienawistne wpisy, wręcz sadystyczne, jak określa zatrzymanych urzędników, jak określa sprawy, które się dzieją w ramach dwóch wież. Czy pani wie, że ta sprawa została już rozstrzygnięta przez sąd sąd i to w składzie, w którym główną rolę odgrywała jedna osoba, właściwie sędzia z justicji, i powiedziała, że wszystko, że postępowanie było prawidłowo zakończone, prawidłowo umorzone. A teraz je wszczeli na wniosek, nie wiem, decyzją tak, Tuska czy Bodnara, dali najbardziej politycznej prokurator, jaka jest w Polsce.
No to
proszę pokazać
wiemy.
Drugą to taką już, polityczną prokuraturę.
Znamy tę waszą narrację.
A to nie jest narracja, to są fakty.
Jednak tak, sondaż dla Rzeczpospolitej kilka dni temu był opublikowany, no i 40,5% Polaków jest przekonanych, że koalicja rządząca nie ponosi odpowiedzialności za śmierć Barbary Skrzypek. 22,1%, że ponosi, 23,1% nie ma w tej sprawie zdania. Tutaj stawiamy pauzę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X. Proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
To jest gość Radia Z.
Jeszcze, żeby zakończyć ten wątek, to kiedy się zakończą takie dzikie awantury? Naprawdę, no wie pan, jest, że tak powiem, widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, widzimy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja ogólnie jest niespokojna, a tu takie awantury w Sejmie, naprawdę.
No, ja uważam, że to było rzeczywiście celowe działanie obozu rządzącego.
Ale przepraszam
wyjście,
bardzo.
Wyjście to... pana Giertycha i
no nie, no chwileczkę, ale tę całą sytuację zainicjował Jarosław Kaczyński, a nie Roman Giertych.
Fakty. Fakty, pani redaktor, są takie, że świętej pamięci pani Barbara Skrzypek została wezwana do prokuratury przed oblicze najbardziej upolitycznionej prokurator, która w tej sprawie już się wypowiadała. W postępowaniu uczestniczyło dwóch innych pełnomocników, którzy potem w mediach w sposób niegodny, czy na Twitterze na przykład pan mecenas Dibuła niegodnie to komentowali. Pani Skrzypek mówiła, jest świadectwo, które mówi, że dla niej to było piekło, i to jest cytat z dzisiejszego zespołu do spraw przeciwdziałania bezprawiu. To słowo padło.
Ale komu to mówiła?
To było świadectwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który usłyszał te słowa, będzie pewnie szczegółowo, nie wiem, z prokuratorem o tym rozmawiał. I jeżeli, jeżeli potem wiemy o tym, że miała duszności, a przyczyną jej śmierci po 2,5 dnia był rozległy zawał tylniej komory serca, no to pani redaktor, no każdy, kto łączy kropki, musi postawić to pytanie, jak do tego doszło, że nie został dopuszczony pełnomocnik, mimo że był razem z panią Barbarą Skrzypek, mimo że poinformowała o swoim stanie zdrowia, mimo że poinformowała, że nie będzie w stanie odczytać protokołu, nawet ten protokół ujawniony pod naciskiem opinii publicznej ma adnotację, że pani Barbara Skrzypek nie zapoznała się z tym protokołem, tylko został jej odczytany. Co oni odczytali? Dlaczego to nie było na bieżąco protokołowane, tylko był redagowany, jak przyznał mecenas Dibuła w wywiadach? Przecież tych wątpliwości jest tyle, że to jest dosyć oczywiste.
Co się działo za zamkniętymi Giertycha drzwiami? Przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy skandowali w Sejmie złaś z trybuny, złaś morderco pod adresem Romana Giertycha, no to jest naprawdę już zdecydowanie o jeden most za daleko.
Proszę wejść na Twitter Romana Giertycha i zobaczyć tą nienawiść, te nienawistne komentarze i to.
Ale czy to
jak...
was uprawnia generalnie, że to ma być oko ząb za ząb?
Nie,
tak?
Ja mówię o tym, pani redaktor, że rzeczywiście w Polsce powinien zapanować spokój, ale ten spokój nie jest na rękę Donaldowi Tuskowi.
Można nazywać kogoś mordercą w ten sposób. No.
Donaldowi Tuskowi. On chce, żebyśmy nie mówili o gigantycznej inflacji. Czy pani wie, że oni wywalili prezesa GUS-u po to, żeby nowy prezes GUS-u zrobił sobie inny koszyk inflacyjny?
Wie pan co?
I żeby teraz mówić, że inflacja nie jest tak wysoka, jaka była?
No, powiem przecież tak, oni, no, za waszych czasów to generalnie trudno przebić tę inflację, która była
wszędzie była wojna ceny energii, aha, wszędzie w Europie tak było. I to
w Europie
prezes Glapiński
nie było
atakowany,
tak wysokiej inflacji prezes, jak u nas. Można było ją częściowo zdusić,
we wszystkich państwach
ale
Europy
prezes
była,
Glapiński tego nie chciał
nie,
zrobić.
We wszystkich państwach,
za to teraz pojawiają się opinie ekspertów, że pan prezes Grapiński, znaczy, że RPP mogłaby już zacząć obniżać stopy procentowe, ale tego nie robi. No ciekawe dlaczego.
Pani redaktor, po pierwsze, najwyższa inflacja była we wszystkich krajach europejskich, najwyższa od wojny. W Niemczech,
ale nie
we Francji,
na poziomie,
po drugie, kiedy prezes Glapiński trzymał te stopy na takim poziomie, na jakim trzymał, politycy Platformy krzyczeli, że powinien dokręcić śrubę i jeszcze te stopy tak dostosować, żeby kredytobiorcy no już jeszcze bardziej by to odczuli, powiem tak oględnie. A mówił prezes Glapiński, że inflacja będzie spadać. Rzeczywiście działo się wszystko, co prezes Glapiński zapowiadał. W tej chwili, pani redaktor, prezes Glapiński, Rada Polityki Pieniężnej, bo to jest ich decyzja, utrzymuje stopy na takim poziomie, mimo że na przykład przedstawiciele Senatu, czyli koalicji rządzącej, przedstawicielka pani profesor, która jest w Radzie Polityki Pieniężnej, ciągle domaga się innej polityki, znaczy mówi, że jeszcze należy należałoby te stopy podwyższać, a nie obniżać. No to popatrzmy na fakty. Polityka gospodarcza pana prezesa Glapińskiego doprowadziła do tego, że rzeczywiście z tego kryzysu wyszliśmy możliwie najlepszą ścieżką.
No to jest pana
alternatywą,
zdanie. To
alternatywą jest pana było zdanie. Gigantyczne bezrobocie.
Teraz zapytam o to, czy często pan jeździ za szybko?
Nie. Jeżdżę przepisowo.
A co to się wydarzyło ostatnio, że pan przekroczył jednak prędkość i o ile?
Pani redaktor, to jest ciekawe. Wczoraj o godzinie 9 zostałem zatrzymany przez policję drogówkę, a o godzinie 12 już dziennikarze jednej z telewizji dzwonili, że mają newsa.
Za czasów Prawa i Sprawiedliwości też tak było, jakby zatrzymany jakiś poseł opozycji. To tak, absolutnie było też. Proszę bardzo.
Jechałem w Rybniku dwupasmówką poza terenem zabudowanym, czyli dwupasmówką można ile jechać, pani redaktor, poza terenem zabudowanym?
No tam było ograniczenie do 70 km.
A ma pani, przepraszam, prawo jazdy?
Mam.
Teraz ile? Mam. W Polsce też uważam, że jest tego za dużo, gdzie ile można jeździć, ale ile można jechać dwupasmówką?
To ile tam było napisane?
Nie, można, tam można było jechać 100 na godzinę, pani redaktor. Ja wjechałem w zakręt i na tym zakręcie, które się zbliżało do ronda, było ograniczenie rzeczywiście do 70.
I pan nie zwolnił, tylko jechał 110.
Nie, zacząłem hamować, no bo było rondo, tylko że ta policja już mnie od razu tam namierzyła. Natomiast sytuacja
O ile pan, ale nie może pan odpowiedzieć na to proste pytanie.
Nie pamiętam,
o ile
szczerze
pan...
nie pamiętam. No, w komunikacie medialnym było, że o 40 tak na godzinę, to już tam...
Że przekroczył pan prędkość o 40 km, tak informowały media.
Tak.
No i co? I zasłonił się pan immunitetem, czy nie?
Nie, absolutnie. Znaczy tak, po pierwsze moja babcia się chwaliła, że nigdy nie dostała mandatu, ale dlatego, że nie miała prawa jazdy, więc kto w Polsce nie dostał mandatu, ten niech pierwszy rzuci kamieniem. Więc,
no, a pan nie dostał.
Pani, mi nie zabrano immunitetu prawa jazdy jak Donaldowi Tuskowi. Natomiast sytuacja była dosyć dziwna.
No bo nie stracił pan, rozumiem, znaczy nie dostał pan 21 punktów karnych.
Nie, sytuacja, już tłumaczę. Sytuacja była bardzo
dziwna. Ale nie dostał pan mandatu, tak?
Już mówię, jak to wyglądało. Znaczy, no to zostałem zatrzymany przez drogówkę. Była tam pani funkcjonariuszka z drugim panem funkcjonariuszem i chyba pani funkcjonariuszka się wdrażała w drogówkę. Tak mi się wydaje, bo pan funkcjonariusz mówił pani, co powinna robić. I ta pani, co też
mnie... złego?
Nie, opisuje sytuację. Dlaczego? I pani funkcjonariusz poprosiła mnie o dowód osobisty, co było dla mnie zaskakujące, no bo chyba się prosi, nie wiem, prawo jazdy. A ja nie miałem przy sobie dowodu, odpowiedziałem, że jedyne, co mam, no to
no nie
zgodnie
ma
z prawdą legitymację poselską.
Lepiej ze sobą mieć, ale nie ma rzeczywiście
legitymację
takiego...
poselską, pani redaktorem zawsze mam przy telefonie, tak naprawdę. Proszę uprzejmie.
No proszę, jak to wygląda.
Więc jedyny dokument, który miałem, powiedziałem pani funkcjonariuszce, że to jest jedyny dokument, na co pani funkcjonariuszka, i poprosiłem wyraźnie, proszę działać według procedur, nie wskazywałem tutaj, na pewno nie powoływałem się na immunitet, bo przy wykroczeniach drogowych uważam, że to jest absolutnie niepotrzebne. No natomiast to, no. usłyszałem od pani funkcjonariuszki, że w takim razie dostanę stosowną informację później i proszę jechać. Więc jeszcze spisano oczywiście licznik samochodu zgodnie z nowymi przepisami. Więc podziękowałem i ruszyłem.
Czyli nie dostał natomiast, pan mandatu. Natomiast później, nie dostał pan mandatu,
później
tak?
Się, no
nie
być,
dostał pan
nie,
mandatu.
Być może ta procedura jest w toku. Być może ta procedura jest w toku.
A dostał pan punkty karne?
Być może ta procedura jest w toku. Nie wiem, ale jestem gotowy, na przyjęcie mandatu, na przyjęcie punktów karnych. Natomiast zaraz się dowiedziałem później, że rzekomo ktoś się zasłania immunitetem, co jest po prostu nieprawdą, więc poprosiłem komendanta miejskiego policji o szczegółowe wyjaśnienie. Wskazałem mu, że jeżeli jest postępowanie mandatowe, to bardzo proszę. Znaczy ja przyjmuję tego rodzaju zdarzenia na klatę i myślę, że zdecydowana większość Polaków po prostu tak samo postępuje.
Ja rozumiem, że tutaj pan się zarzekał, że nieczęsto pan wciska za mocno pedał gazu, że zachowuje pan dbałość o przepisy. No. Miejmy nadzieję, że tak jest, bo tyle
wszystkie
mówiliście...
do tego zachęcam.
No bo mówiliście tyle, że trzeba walczyć z piractwem drogowym oczywiście, no a pan tutaj akurat w tym przypadku no nie świecił przykładem. No,
poza terenem zabudowanym na dwupasmówce, drodzy państwo, te 100 na godzinę, cóż, znak był, mandat jest, okej.
Ale rozumiem, że znak był, to pan go zauważył. To nie jest tak, że pan go nie zauważył. Zauważył go pan.
No to wie pani, no... Widziałem tłumaczenie marszałka Hołowni, jak dostał mandat bardzo poważny w terenie zabudowanym. I tłumaczył się, że nie zauważył znaku drogowego, więc...
To chyba gorzej. No ale nie wiem, no obydwie sytuacje.
Zapraszam
są,
wszystkich państwa do Rybnika. Znaczy tam się nie dało nie zwolnić. Trzeba zwolnić, no bo jest dojazd do ronda, który kończy drogę wojewódzką 935. Ci, którzy tam jeżdżą, wiedzą, jak ten odcinek wygląda.
Zapewne pan słyszał, że prokuratura chce postawić zarzuty byłemu szefowi komisji podsmoleńskiej, potem kierowanej przez Antoniego Macierewicza, za utrudnianie śledztwa. I Wacław B. ma usłyszeć zarzut, konkretnie chodzi o popełnienie przestępstwa poplecznictwa.
Panie redaktorze, chodzi o to słynne przeszukanie, które kilka tygodni temu prokuratura Bodnara i żandarmeria zrobiła w piwnicy u jednej z dziennikarek, szukając tam Tupolewa. Znaczy, szukali Tupolewa w piwnicy, to jest poważne państwo?
Nie, myślę, że
znaczy, to tak samo, jak to jest niepoważne, tak samo działanie prokuratury w tej kwestii.
Próbuje pan tutaj zlewarować i po prostu śmieszyć prokuraturę?
Nie, no tak działają, no to są fakty. No, ja nie próbuję niczego robić. Nie, panie redaktorze. Znaczy, jeżeli to ośmiesza prokuraturę, to niech prokuratura czuje się ośmieszona. Ja mówię o faktach.
Zmierza do tego, żeby ośmieszyć. No tak, ale pan łączy generalnie to przez...
Chodzi o podkomisję smoleńską, jak oni tam przeszukiwali dom pani Ewy Stankiewicz, zdaje się, pani redaktor, i w piwnicy szukali Tupolewa. No to z całym szacunkiem, czy to jest normalne państwo?
Dobrze, ale
znaczy, tak działają te gumisie z prokuratury.
Który to przecież chwalił się w jednym z wywiadów, że to on właściwie stoi za tym, że kontrakt na Karakale został, przepraszam za wyrażenie, uwalony. No i był też reportaż Piotra Świerczka z TVN24, Siła Kłamstwa, w którym widzieliśmy czarno na białym, że no dowody czy opinie, które nie pasowały do teorii o tym, że w Smoleńsku doszło do zamachu i do wybuchu, no to były po prostu chowane, no, nie były ujawniane. Były ignorowane.
Jesteśmy przed 10 kwietnia, jesteśmy przed kolejną rocznicą i jak zwykle, tak jak była wojna o krzyż, tak jak była wojna o komisję, tak jak była Tusk zmywał z siebie winę tego, że wrak jest w Rosji i śledztwo oddał Rosjanom. Tak znowu przed kolejną rocznicą, zamiast godnie upamiętnić, znowu mamy spektakl polityczny i cyrk Tuska.
Ale znaczy, co dowiodła komisja? No ale niczego nie dowiodła.
Dlaczego teraz? Czy pani jest doświadczonym dziennikarzem?
No i co
dlaczego
z tego?
Tusk teraz nasyła prokuraturę na tych ludzi spod komisji? Znaczy chodzi o 10 kwietnia i chodzi o to, żeby 10 kwietnia nie uczcić godnie,
za tym bezpośrednio
okrągła 15 rocznica, zamiast godnie uczcić.
No może
tych,
tak za waszych czasów było generalnie, że Jarosław Kaczyński nie wykonywał telefon, no i generalnie Zbigniew Ziobro robił to, co chciał Jarosław Kaczyński. No.
A czy pani wierzy w to, że Donald Tusk w sposób nielegalnie przejmując prokuraturę i narażając się na postępowanie karne, robił to dlatego, żeby nie mieć przełożenia na postępowania? Dlaczego ukręcono sprawę pana Grodzkiego, chociażby wycofano wniosek o immunitet? 30 ludzi w akcie oskarżenia na ławie oskarżonych, a szef zorganizowanej grupy przestępczej...
Też wchodzą w grę pieniądze publiczne.
A dlaczego głównego świadka prokuratura wycofała?
Przepalone.
W sprawie Gawłowskiego głównego świadka wycofała
przecież
prokuratura.
Nawet Mariusz Błaszczak
z więzienia z celi do Brukseli Karpiński z Warszawy 5 milionów ordynarnej łapówy? I dlaczego? Myśli pani, że Tusk o tym nie wie, co oni tam wyrabiają? Pani redaktor, no bądźmy poważni.
No, ale jeśli chodzi o podkomisję smoleńską, co takiego udowodniła? No nic.
Nie, mi chodzi o to, że jeżeli ktoś przed 10 kwietnia zaczyna grać tym tematem, to gra wyłącznie na podział. Przed chwilą pani pytała.
Dlaczego pan tutaj łączy to akurat, że akurat dzisiaj ta informacja niby pokazuje się przed 10 kwietnia?
No bo oczywiste jest,
to ma związek, tak?
Oczywiście, rozumiem? Że tak. Myślę, że zdecydowana większość naszych słuchaczy i widzów, których serdecznie pozdrawiam, uważa dokładnie tak samo.
No również z reportażu z TVN24 dowiedzieliśmy się, że na przykład no, ginęły dowody. No nie wiadomo, co z częścią z nich się stało, że taki bliźniaczy Tupolew właściwie został zniszczony, można powiedzieć. No i prawdopodobnie też zarzuty dostanie Antoni Macierewicz, tak zapowiada rzecznik prokuratury krajowej pan Przemysław Nowak, który powiedział, że nie można wykluczyć, że Antoni Macierewicz również usłyszy zarzuty.
Antoni Macierewicz jest jednym z najbardziej zasłużonych Polaków, kawalerem Orderu Orła Białego, człowiekiem, który zakładał w czasach komuny.
Kiedy
wymagało gigantycznej odwagi, zakładał Komitet Obrony Robotników.
Ale nikt nie kwestionuje tego, co robił w komunie.
Ma gigantyczne zasługi.
Natomiast
tak
to, co robił już w wolnej
zasługi
Polsce.
W wolnej Polsce. I wyjaśnił, jeżeli ktoś mówi, że ktoś zniszczył ten wrak, drugi, a to były eksperymenty naukowe, które były za zgodą i wiedzą odpowiednich organów przeprowadzane, no to są PR-owe sztuczki ludzi Tuska, tylko po to, żeby właśnie jątrzyć i szukać winnych. A winny jest Tusk, pani redaktor, tego, że wrak prawdziwy, ten konkretny, dalej leży w Moskwie. Winny jest Tusk tego, że śledztwo oddał Rosjanom. I to są dwa podstawowe punkty i grzechy Donalda Tuska, w związku z którymi powinien nie tylko nie wracać do polskiej polityki, nie tylko spalić się ze wstydu, ale powinien pójść siedzieć za to. Po prostu za zdradę dyplomatyczną.
W pierwszej części powiedział pan, że Karol Nawrocki zwycięży w tych wyborach prezydenckich. Żadne sondaże tego nie pokazują. Żadne generalnie. Czy w jakimkolwiek sondażu Karol Nawrocki osiągnął, nie wiem, chociażby pułap 30%, tak jak ma Prawo i Sprawiedliwość, bo nie przypominam sobie, ale proszę mi odświeżyć pamięć, bo może coś przeoczyłam.
Ja zacytuję mojego kolegę z Konfederacji, Konfederacji Przemka Wiplera, który kiedyś był u nas. I Przemek Wipler, pani redaktor, powiedział jedno bardzo mądre zdanie, a mianowicie on wierzy tylko w te sondaże, które sam zamówi. I to jest coś, co każdy powinien mieć z tyłu głowy wyryte, albo nawet w jakichś kamiennych tablicach sobie wyryć, jak patrzy na te sondaże, bo kiedy ja widzę sondażownię Opinię 24, która tylko w tym roku, pani redaktor, tylko w tym roku zgarnęła od Platformy Obywatelskiej już 500 000 złotych, a później jakieś media cytują sondaże tej sondażowni jako niezależny ośrodek opinii badawczych, to naprawdę wsadźmy to między bajeczki dla dzieci.
Ale
to jest gra sondażami, to jest operacja sondażami
nakierowana. No najpierw mówiliście, że Karol Nawrocki jest absolutnie kandydatem obywatelskim, nie ma nic wspólnego z Prawem i Sprawiedliwością.
Nie, my go popieramy.
No jest teraz kandydatem okazuje się, jednak jest kandydatem PiSu. No jednak nie, bardziej
jest kandydatem obywatelskim, zgłoszonym, kandydatem obywatelskim zgłoszonym przez Komitet Obywatelski, na którego czele stoi na przykład pan profesor Andrzej
Nowak.
Wiem,
to już znamy naprawdę na pamięć.
My go popieramy, bo to jest kandydat, którego popieramy całym sercem.
Oczywiście, że tak.
No, zwycięży, pamięta pani sondaże Andrzeja
Duda. No to trzeba mówić, że go popieramy całym sercem, chociaż w kuluarach mówi się zupełnie co innego. No z tego sondażu i nie dla Opinii 24, tylko Instytutu Badań Polster na zlecenie Super Ekspresu.
To jest ze współpracy z nielegalną TVP akurat, to jest ten sondaż.
Instytut Badań Polster na zlecenie Super Ekspresu. Z tego sondażu wynika, że uwaga, Sławomir Bęcer zanotował spadek na trzecią pozycję, a na drugą pozycję znowu wrócił na pudło Karol Nawrocki. To powinien się pan cieszyć z tego sondażu.
Ani redaktor. Sondaż konkretny, prawdziwy to urny wyborcze i proszę sobie przypomnieć kampanię 2000, odwołajmy się 15 Andrzeja Dudy, gdzie żaden z sondaży, chyba ostatni, zupełnie ostatni przed samymi wyborami, pokazał, że może wygra pierwszą turę. A wszystkie inne, to każdy nawet pamięta te sondaże jeszcze ze stycznia i lutego, gdzie było te 70% dla pana prezydenta Komorowskiego. Więc mamy plan konkretny. Kampania idzie według założeń. Na spotkaniach jest gigantyczny entuzjazm. Ludzie oddolnie się organizują, mimo tego, że Platforma ukradła nam pieniądze. To ludzie oddolnie się organizują.
Ale w jaki sposób, przepraszam bardzo, przelali na swoje konto, tak?
Rozumiem? No nie, Domański mimo orzeczenia Sądu Najwyższego nie wypłaca, za co też poniesie odpowiedzialność karną w przyszłości. Natomiast
jeśli widać, wróci do władzy.
No tak, myślę, że coraz mniej osób ma wątpliwości, że w 27 będzie nowy rząd bez Donalda Tuska, a ja uważam, że po wygranej Karola Nawrockiego stanie się to szybciej, bo te wybory, pani redaktor, to jest referendum dla ludzi, czy jesteś za Tuskiem, czy przeciwko, czy popierasz rząd Tuska, czy chcesz,
no tak,
żeby ten rząd Tuska...
No
takie są fakty, jak jesteś za Tuskiem,
zresztą było to do przewidzenia generalnie, że tak to będzie właśnie wyglądało. A co będzie, jeśli jednak Sławomir Bęcen będzie w drugiej turze, to na kogo zagłosuje pan?
Nie będzie w drugiej turze.
A jak będzie?
Ale to, pani redaktor, a co jeśli jutro będzie, zaraz tu mamy kwiecień, co jeśli jutro, pani redaktor, spadnie meteoryt?
Albo
bomba atomowa spadnie.
Nie ma takiej informacji, żeby jakiś meteoryt zbliżał się do Ziemi.
No to nie ma takiego zagrożenia, żeby pan Bęcen, z całym szacunkiem oczywiście, dobrą kampanię prowadzi, trzeba pochwalić, ma wielu zwolenników, cieszę się, że w młodym elektoracie też.
W młodym tak.
No ma wielu zwolenników i to jest elektorat, który mówi...
A pan Nawrocki ma wielu zwolenników w młodym elektoracie?
Tak, też ma wielu, tak? Bardzo, na spotkaniach też są młodzi, pani redaktor.
A jak tak procentowo tak zmierzyć,
to... Procentowo organizowałem kilka spotkań, byłem na kilku spotkaniach w moim okręgu wyborczym.
No i tak jak mniej więcej połowa była tych młodych?
Wie pani, bo jak pani popatrzy, prosi pani politologa, który bardzo dokładnie bada strukturę elektoratów w Polsce, to większość elektoratów jest po 40.
Ja chciałam zapytać o pana wrażenia,
większość osób interesujących się polityków...
Że organizował kilka spotkań, tak. Że jest gigantyczny entuzjazm, tak przychodzą jest. Młodzi ludzie. No to pytam, widział pan to, co tam się dzieje, więc ile mniej więcej osób młodych przyszło na to spotkanie? Czy to była jedna trzecia?
Proszę ode mnie nie oczekiwać.
Ja nie oczekuję, żeby pan powiedział, że było ich dokładnie 258. Tego nie oczekuję, tylko że na przykład moim zdaniem była jedna trzecia, albo na przykład połowa.
Na przykład, ale proszę zobaczyć
ale
na strukturę... na strukturę elektoratu zobaczmy. Większość ludzi w Polsce jest głosujących. Mhm. To są ludzie po 40, po 50. To jest większość głosujących. Młodzi ludzie statystycznie rzadziej chodzą na wybory i statystycznie rzadziej się interesują życiem politycznym czy publicznym. W związku z tym ja nie należę do tych, którzy będą wyśmiewać Rafała Trzaskowskiego, że jego spotkania przypominają spotkania koła seniorów. A mógłbym wyśmiewać, ale jakby jestem świadomy tego, no bo jak się popatrzy, to rzeczywiście tam zdecydowana większość samych starszych osób, ale to wynika z tego, ja to rozumiem. przypominam, że taka jest struktura elektoratu w Polsce.
No przynajmniej mamy jasność, bo stało się tak, że na przykład w 2027 roku, co niektóre sondaże też pokazywały, że w przyszłym Sejmie mogą znaleźć się tylko trzy formacje, Koalicja Obywatelska, PiS i Konfederacja, no to wygląda na to, że wtedy moglibyśmy spodziewać się rządów PiSu i Konfederacji. Jarosław Kaczyński powiedział wprost ostatnio, że lepiej zawrzeć koalicję z Konfederacją niż, i tutaj cytat, z ludźmi, którzy chcą zlikwidować państwo polskie. No, nie wiem, w jaki sposób chcieliby to zlikwidować, to jest inna sprawa.
Bo ja wiem.
No i ocenił też pan prezes Kaczyński, że no, wybór jest co prawda bardzo smutny, fatalny, jeśli chodzi o to, że PiS miałoby współrządzić z Konfederacją.
Każda formacja polityczna dąży do tego oczywiście optymalnym rozwiązaniem. Są samodzielne rządy. My te samodzielne rządy udało nam się dwa razy osiągnąć, ale to jest ewenement w skali
jak
Europy.
To? Przecież to była jednak koalicja, nie? No, suwerenna Polska i PiS.
Ale z jednej listy, Koalicja, ale z jednej listy.
Bo nie mieliście wyjścia. Prezes po prostu postawił sprawę jasno. No, nie ma to tamto. Pieniądze potem miałyby rozdzielać Prawo i Sprawiedliwość.
Natomiast standardem we wszystkich państwach, w większości przy tym systemie parlamentarnym, który parlamentarno-gabinetowym, jest to, że są koalicja. Ja oczywiście życzę sobie i Polsce tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało od 27 roku samodzielne rządy, pracujemy, żeby tak było. Natomiast jeśli się nie uda, chciałbym, żebyśmy razem z Konfederacją mieli na przykład większość, która pozwalałaby zmienić konstytucję. I to jest osiągalne, jeżeli byłyby trzy partie w Sejmie, bo polską konstytucję trzeba naprawić
to
i zmienić.
To są tylko sondaże. A jak wiadomo, najważniejszy sondaż to jest ten przy urnie.
O tym mówiłem.
No tak właśnie.
Samo, więc zobaczymy. No to jest pani redaktor, no, stąpamy po takim gruncie, w którym bardziej się gdyba i myśli życzeniowo, niż mówi o tym, o bieżącej rzeczywistości. A w ramach bieżącej rzeczywistości to ja bym wolał na przykład rozmawiać o tym i ostrzec mieszkańców Częstochowy, że chory psychicznie morderca gdzieś tam jest, a Ministerstwo Sprawiedliwości, pani Eichardt,
nie wiemy,
gdzie on jest. Wiedziałem teraz z Komisji Sprawiedliwości, pani redaktor, przychodząc do pani i pytaliśmy...
A nie jest w szpitalu psychiatrycznym?
Pytaliśmy, pani redaktor, został wypuszczony ze szpitala psychiatrycznego i Ministerstwo Sprawiedliwości nie wie, gdzie jest. Pytaliśmy na Komisji Sprawiedliwości pani Eichardt dzisiaj. Ostrzegam mieszkańców Częstochowy przed psychicznie chorym mordercą, który morduje z pobudek politycznych, bo fakty są takie, że po pierwsze wypuścili go na wolność stosując jakąś kuriozalną podstawę prawną, po drugie pani redaktor przewieźli go do tej Częstochowy i umieścili w DPS-ie, gdzie zaatakował, ale na wniosek administracji zakładu karnego podlegającej Bodnarowi. Dyrektor zakładu karnego o to zawnioskował. Co więcej, prokuratura nie zrobiła nic. Prokuratura
A co
mogła...
powinna zrobić?
Już mówię. W ramach opinii biegłych mogła wnieść zastrzeżenia do opinii biegłych. Mogła wnioskować o kolejną opinię biegłych. W postępowaniu sądowym ustaliliśmy, pani redaktor, że w tym postępowaniu sądowym nawet nie uczestniczył prokurator. Nie uczestniczył. Sąd wydał takie, a nie inne dziwne, kuriozalne, w naszych czasach zupełnie nigdy się tak nie zdarzyło, tym bardziej wobec osób skazanych na dożywocie, żeby zastosować instytucję zawieszenia postępowania wykonawczego z artykułu 15 KKW. No coś absolutnie kuriozalnego. I prokurator miał 7 dni na wniesienie zażalenia. Wniósł zażalenie? Nie wniósł zażalenia. Czyli to jest celowe, intencjonalne działanie Bodnara, skoro tak, to jest celowe, intencjonalne działanie Donalda Tuska. I teraz, pani redaktor, kiedy wiemy, że mamy osobę niebezpieczną, mordercę, który był skazany, czy jest skazany na dożywocie, zaatakował padlem, trafił do jakiegoś szpitala psychiatrycznego, a oni go dzisiaj wypuścili, mija kolejna doba i prokuratura powinna natychmiast zawnioskować do sądu o odwieszenie postępowania wykonawczego. I zrobiła to? Znowu tego nie zrobiła. Czyli jak się popatrzy na działania tej władzy wykonawczej pod Tuskiem, Bodnarem, panią Eichardt, no to widać ewidentnie, że to jest intencjonalne działanie. Czemu oni tak robią? No to naprawdę jest coś skandalicznego i żądam tego, żeby się naprawdę zajęli tą sprawą poważnie, wzięli do roboty, bo nie wiemy, gdzie jest. Na Komisji Sprawiedliwości pytaliśmy pani Eichardt, ona uciekła od naszych pytań, nie chciała odpowiadać, no bo sama nie wie. Mamy informację taką, że został dzisiaj wypuszczony ze szpitala psychiatrycznego. Gdzie trafił?
No ostatnio czytałam w Onecie, że miał być umieszczony w DPS-ie.
Ale trafił tam? Nie wiem.
W DPS miał być, ale...
To jest w ogóle kuriozum. Znaczy, wypuścili go z więzienia, mówiąc, że wymaga specjalistycznej opieki.
Nie zdradza, o jaki DPS chodzi.
A pani redaktor, ja nadzorowałem więziennictwo.
No i?
I powiem pani, że na przykład zakład karny w Czarnem, to jest zakład karny, gdzie jest szpital i gdzie jest oddział geriatryczny. I to nie jest jedyny przypadek, gdzie ktoś skazany na dożywocie na takim oddziale geriatrycznym przebywa. Nie było sytuacji, ewentualnie co mogłoby być zrobione. Mogę powiedzieć, mogłaby być zarządzona przerwa w karze, jeżeli ktoś jest na przykład terminalnie chory i powinna mu być nałożona obrączka elektroniczna, żeby państwo go kontrolowało. A oni go wypuścili, prokurator nawet palcem nie kiwnął, żeby zażalenie wnieść. I nie wiadomo, gdzie jest.
No tutaj jest...
Skandal. I to powinna być dymisja Tuska, Bodnara, Eichhardt i całą resztę, chociaż wiem, że tam kilka osób w Ministerstwie Sprawiedliwości akurat do dymisji się podało,
rozumiem, że
ale
zwłaszcza
na niskim
Bodnara.
Szczeblu, niższym szczeblu.
Tutaj,
nie wiem, czy to nie jest gra na
czytam, że w wyborze
Bodnara.
Tej placówki zdecydował MOPS w Częstochowie w porozumieniu z Sądem Rodzinnym Opiekuńczym w Człuchowie i teraz uwaga, Onet informuje, powołując się na rzecznika sądu w Łodzi bodajże, że na 8 maja w Sądzie Okręgowym w Łodzi zostało wyznaczone posiedzenie w przedmiocie zastosowania wobec skazanego środka w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu. I że zawnioskowało to zakład karny.
Jeszcze raz, nadzorowałem więziennictwo. Nigdy nie wypuścilibyśmy zabójcy skazanego na dożywocie bez na przykład nałożenia mu obrączki. Oni go w marcu wypuścili, a w maju, 8 maja, jaki sąd będzie decydował o tym, czy on dostanie tą obrączkę, czy nie?
A można to zrobić
oczywiście,
bez orzeczenia sądowego?
Inna kolejność. Najpierw wniosek do sądu o tego rodzaju działanie, a później ewentualnie wypuszczenie i utrata kontroli na nim. To jest w ogóle coś nie do pomyślenia. Zabójca do tego z takiego motywacji zasługujący na szczególne potępienie, bo zabójca polityczny, działacza Prawa i Sprawiedliwości, jednego zamordował z zimną krwią, drugiemu usiłował zabić, przeżył, chociaż miał poderżnięte gardło. Myślę, że opinia publiczna to pamięta. Chodzi sobie gdzieś wolno i nie wiadomo gdzie. I teraz kłamstwa, skala manipulacji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości poraża. Bo gdyby, on akurat nie miał rodziny, ale gdyby miał rodzinę, to byłby odstawiony na wolność gdzieś tam do domu i też by nikt nad nim nie miał żadnej kontroli. On trafił gdzieś nie do żadnego, nie wiem, do DPS-u o specjalnych nadzorze. On trafił do zwykłego DPS-u, gdzie po prostu wiele, jakieś schronisko dla bezdomnych, bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Przecież to było narażenie na utratę życia i zdrowia pracowników tego DPS-u albo innych pensjonariuszy. Przecież on tam wziął szpadel i kogoś zaatakował. Proszę sobie wyobrazić sytuację w naszych czasach, gdyby do czegoś takiego doszło. Przecież żądanie dymisji Zbigniewa Ziobro byłoby...
No ale nigdy żadnej dymisji nie było. No może można było sobie żądać.
Bo nie było, myśmy nie wypuścili nigdy, pani redaktor, skazanego na dożywocie.
Tak, oczywiście, zero błędów. Nikt.
Proszę mi pokazać skazanego zabójcę na dożywocie, którego wypuściliśmy na ulicę, bez żadnej kontroli.
Nie przypomina sobie takiego
przypadku. Bo nie było takiego czegoś.
Są pytania od słuchaczy. Krytykujecie powstające centra integracji imigrantów, mimo że to kontynuacja waszej polityki. I to politycy PiS-u robili sobie sesje zdjęciowe podczas otwierania takich centrów. Więc czyli gdy wy to robiliście, to było dobrze, a kiedy robi to obecny rząd, to jest zdrada stanu i nie wiadomo co jeszcze. No i jak się państwu to klei?
Widzę, że propaganda Tuska jest naprawdę silna i dociera do ludzi, a fakty są inne. Tusk otwiera 49 centrów w byłych miastach wojewódzkich.
Ale kto zaczął je otwierać?
Już mówię,
Prawo i Sprawiedliwość.
W naszych czasach był projekt pilotażowy nie na 49, tylko na dwa bodajże,
ale
albo trzy centra.
Ale był pilotaż. Dla był Opola
Ukraińców,
i województwo
dla
wielkopolskie.
Legalni Ukraińcy, rozmawiałem o tym z panem ministrem, który za to odpowiadał, Stanisław Szwed. Legalne, pani redaktor, legalni migranci z Ukrainy. Panie z Ukrainy, które w Wielkopolsce i na Opolszczyźnie miały.
Nic tu takiego
nie
mam.
Ale to są fakty.
Znalazłam
i z dwóch ośrodków dla Ukraińców teraz Tusk otwiera 49
pani
dla nielegalnych Marzeny
Maląg,
migrantów.
Ówczesnej ministry Kaliszy, tak. Rodziny i polityki społecznej, minister pewnie, pani Marzena Maląg, która 7 marca 2022 roku napisała, że bardzo się cieszy, że Wielkopolska skutecznie wykorzystała zainicjowany przez nasze ministerstwo projekt, udowadniając przy tym, że jest tym regionem, który jako jeden z pierwszych będzie kompletnie wspierać cudzoziemców. Nie jest to napisane Ukraińców.
To jest oczywiste. Kto pani redaktor był w Polsce po wojnie? Jaka była mniejszość najliczniejsza? Przecież wszędzie w Polsce roiło się od Ukraińców, przepraszam, że w taki sposób powiem. Ten pilotaż był pod Ukraińców i to jest, proszę zaprosić tych, którzy to inicjowali, panią minister Maląg, i też pani to potwierdzi.
Bardzo chętnie.
Tak, i też to pani potwierdzi. Natomiast co robi Tusk? 49 centrów wymuszanych przez Unię w ramach paktu migracyjnego dla nielegalnych migrantów, których nam tu będą wpychać. Jest różnica między legalnymi migrantami, uchodźcami z Ukrainy, a nielegalnymi migrantami wpychanymi do Polski przez Niemców.
No trudno mi
polskimi
teraz
rękami chcą rozwiązywać
to
niemieckie
kłopoty. To był program pilotażowy, to dopiero był początek, więc po owocach poznalibyśmy. Grzegorz pyta, Karol Nawrocki w retoryce posłów Prawa i Sprawiedliwości ma być gwarantem odrzucenia Zielonego Ładu czy paktu migracyjnego. No to proszę wyjaśnić, dlaczego aktualnie urzędujący prezydent Andrzej Duda nic w tej sprawie od lat nie robi. Co się stało? Czy już mu się nie chce? Czy zdradził?
Nie, nie. Po wygranej Karola Nawrockiego uruchomi się taka dynamika polityczna, w której to rząd będzie inny, będzie zmieniony rząd, jestem o tym przekonany, bo to jest pakt migracyjny.
Przedterminowe wybory, tak?
Lub inna konfiguracja w ramach obecnego parlamentu.
Czyli co, byłoby wotum nieufności, rozumiem, tak? I został obalony rząd i powstałby nowy, tak? Czyli PiS-u i Konfederacji, tak?
No, PiS z Konfederacją jeszcze ma za mało parlamentarzystów, no właśnie, ale są prowadzone rozmowy, pani redaktor.
A kto miałby w takim razie przystąpić
do
tego?
Nie będę przecież pani wymieniał listy nazwisk, bo Donald Tusk zrobi wszystko, co możliwe, żeby do tego scenariusza nie dopuścić.
Natomiast
wygrana Karola Nawrockiego uruchomi takie procesy polityczne, które doprowadzą do takiego rządu, który będzie chronił polskie interesy, a nie rządu Donalda Tuska, który chce zniszczyć państwo polskie. Pani pytała, w jaki sposób wcześniej. Otóż w taki, że chcą doprowadzić do przyjęcia nowego traktatu europejskiego, gdzie zabiorą nam prawo weta i odbiorą kompetencje, które w tej chwili są w naszych rękach. Na przykład zarządzanie wojskiem polskim już teraz chcieli oddać do Brukseli i jeszcze bili brawo i nas atakowali, że nasi posłowie byli przeciwko temu.
Ale jak to chcieli oddać do Brukseli? No
ta rezolucja, o której Tusk mówił, rzekomo dotyczyła Tarczy Wschód, to Tarcza Wschód była tylko wrzutką i poprawką, wzywa do tego, żeby Polska zrzekła się prawa weta i państwa członkowskie zrzekły się prawa weta w zakresie polityki bezpieczeństwa obronności.
Chodzi o podejmowanie decyzji.
Żeby nas przegłosowali.
Żeby Węgry nie wetowały wszystkiego.
Wszystkie państwa europejskie
żeby pomagać Putinowi.
I państwa zdecydują o tym nad naszymi głowami. Nas znowu przegłosują jak przy Zielonym Ładzie. Tam też nas przegłosowali, bo została oszukana Polska. Jako obywatele, jaki mamy wpływ i narzędzia na to?
Dlaczego PiS, odnosząc się do dzisiejszych słów Jacka Sasina w Radiu Z, rzeczywiście był tutaj rano, nie zamierza potępiać ugoszczenia przez Viktora Orbana ściganego międzynarodowym listem gończym premiera Izraela Netanyahu, pomimo faktu, że byłoby słuszne oburzenie, gdyby ktoś zaprosił Putina?
Nie słyszałem wypowiedzi Jacka Sasina, ale z kontekstu jakby pytania rozumiem, że chodzi o wizytę Netanyahu na Węgrzech. Ja przypominam sobie uchwałę rządu Donalda Tuska, który wskazał, że jeśli przyjedzie Netanyahu na obchody, wysocy przedstawiciele państwa izraelskiego na obchody rocznicy Auschwitz, no to też nie będzie realizowane postanowienie Międzynarodowego Trybunału Karnego.
To jest sytuacja skomplikowana.
Ja uważam, że w każdym przypadku ludobójstwo należy potępić. I to jest jasne. I tyle mam do powiedzenia.
No i co zrobić? Tak, gdybyście wy rządzili, generalnie byłaby taka sytuacja, wyzwolenia obozów Auschwitz. No i co wtedy robicie?
No ale to rządzimy?
No, ale gdybyście rządzili,
jak będziemy rządzić, to będzie tak przeprowadzone.
Z punktu widzenia opozycji to wszystko bardzo łatwo się ocenia. Bardzo jestem ciekawa, co byście zrobili generalnie.
Doprowadziliśmy do takiej sytuacji, żeby to było skutecznie przeprowadzone bez żadnych konfliktów międzynarodowych z respektowaniem prawa.
No, ostatecznie przecież Benjamin Netanyahu nie przyjechał do Polski. Tak czy nie? No nie przyjechał do Polski. I jeszcze jedno pytanie bym chciała zadać, ponieważ okazuje się, że zapewne pan też o tym słyszał, że Adam Bodnar wezwał 8 organizacji, w tym Fundację Profeto i Stowarzyszenie Fidei Defensor, do zwrotu blisko 90 milionów złotych nienależnie pobranych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. No i co pan na to?
Mogę pani powiedzieć, że w Funduszu Sprawiedliwości już szykuje się trzecia dyrektorka. Dwie złożyły dymisję, bo okazuje się, że kiedy zaczynają badać procedury, to działają dokładnie na tych samych procedurach, na których teraz Adam Bodnar stawia zarzuty. Kiedy pani redaktor Bodnar stawia zarzuty za to, że w statucie nie było tam wzmianki o pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio, ale 4 inne paragrafy statutu wskazywały na pomoc pokrzywdzonym i za to ma zarzuty m.in. ksiądz Olszewski, to jednocześnie w tym samym czasie jakaś organizacja pytała ministerstwa, czy w statucie ma być wprost wskazana pomoc pokrzywdzonym. I ministerstwo odpowiedziało, że nie. Czyli prokurator Bodnar stawia zarzuty księdzu Olszewskiemu za to, za co minister sprawiedliwości Bodnar odpowiada na piśmie, że wcale nie ma takiego wymogu. Znaczy mamy sprawę postawioną na głowie i ci urzędnicy, proszę powiedzieć, ile konkursów oni zorganizowali? Ile osób pokrzywdzonych przestępstwem jest pozbawionych przez nich pomocy, bo oni nie realizują tego, co powinni ustawą zrealizować?
Ustalenia mediów, że jeśli chodzi o tą fundację Profeto...
Mówię o faktach, a nie ustaleniach mediów.
Księdza...
No to jest...
że jeszcze zanim było wiadomo, że zostanie ogłoszony konkurs, to ta fundacja zawarła z Zakonem Sercanów przestępną umowę na pożyczkę za 3 miliony złotych, właśnie, żeby przystąpić do konkursu. No, konkurs jeszcze nie został ogłoszony, a informacja dopiero okazała się dwa dni później. A z terminarza pana kolegi i przełożonego, jak rozumiem, no nie, no prezesa jeszcze wtedy Suwerennej Polski, Zbigniewa Ziobry, wynika, że spotykał się z księdzem o co najmniej 36 razy, z czego 33 przed podpisaniem umowy dotacji między ministerstwem a Fundacją Profeta. Rozumiem, że rozmawiali
pani redaktor,
o nieskończoności.
Akurat Zbigniew Ziobro jest osobą, to myślę, że wielki tajemnicy nie zdradzą, uduchowioną bardzo. Mm-hmm. Natomiast
rozumiem.
Powiem tak, do kalendarza ministra dostęp...
Rozmawiali o tajemnicach wiary po prostu 33 razy.
Dostęp, po pierwsze, nie wiem, czy... Znaczy, kalendarz ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro to jest w ogóle ciekawa sprawa, mogę, pani mi da dwie minuty szerzej o niej powiedzieć, bo do tego kalendarza dostęp miało kilkanaście osób, jak powiem, to jest jedno. Był, pamiętam, nawet taki moment w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie już wszyscy byli troszkę... Ten taki kalendarz systemowy, ofisowy, nie taki tam zapisywany jakiś. Więc w ramach tego kalendarza ogólnodostępnego to tam naprawdę nie było, tak nazwę, wielkiej dyscypliny spotkań, o tak, czy tych wpisów, do tego stopnia, że na przykład pani z sekretariatu zdarzało im się dosyć często irytować, że tam nie do końca był porządek i to łagodnie nazwę
to
pod względem tego kalendarza.
Każdy mógł sobie tam wpisać.
Kilkanaście osób miało dostęp do wpisów w tym kalendarzu.
Ale to,
i ten system...
Nie. Kalendarz ministra sprawiedliwości.
Mówię o tym kalendarzu, o którym pani mówi, jakieś 33 wpisy, no nie wierzę.
Czy jakaś dezynwoltura,
panie z sekretariatu ministra sprawiedliwości prowadziły kalendarz, który był tym kalendarzem, powiedzmy to, wiodącym, natomiast to, o czym pani mówi, no to jest taki ofisowy kalendarz, który był takim, no, roboczym, jakimś takim bardziej notatnikiem, żeby nie umknęły pewne rzeczy, kogo być może zaprosić, ale to nie jest tak, że każdy wpisany tam z imienia, nazwiska spotkanie dochodziło do skutku, bo to czasami było
czyli
tak,
czyli wpisywano fikcyjne spotkania, no to też
nie,
dobre.
Mówię
też
o mojej wiedzy, jak wygląda niefikcyjne spotkanie,
dobre,
jak
dobre.
Wygląda...
No, bo skoro pan mówi, że właściwie praktycznie każdy mógłby tam wprowadzić korektę.
No, kilkanaście osób miało dostęp do tego ofisowego, bo to o nim mówimy, natomiast co innego...
Z tego, co pan powiedział, to wynikało, innego, że mogły być tam wpisane spotkania, które się nie odbyły, nie, no to fikcyjne.
Był traktowany na przykład spotkanie, które nie dochodziło do skutku, albo było gdzieś tam dopiero ze znakiem zapytania, czy dojdzie, czy nie, albo było na przykład notatką przypominającą, żeby do kogoś zadzwonić, żeby takie spotkanie umówić. Stąd na przykład te 33 wpisy, o których pani mówi. I wcale by mnie to nie zdziwiło, bo jeszcze raz, co innego ten kalendarz twardy, który prowadziły panie w sekretariacie i który był rzeczywiście takim kalendarzem ministra, a co innego te wpisy w systemie Office, w tym kalendarzu ofisowym. No ale proszę mnie zrozumieć, jakby jak to
tak? funkcjonowało. No tylko trochę mnie dziwi, że tam każdy mógł prowadzić kilkunastu osób,
jeszcze
które
raz.
To...
Prokuratura powołuje się...
Ale ja to rozumiem, nie musi pan tego tłumaczyć
pani...
drukowanymi, naprawdę. Zrozumiałam, o co chodzi.
Dobrze, panie redaktor, tak, nasi widzowie też.
Taka dezynwoltura.
Nie, oddzielmy. Kalendarz, nie wiem, czy pani redaktor mówi o kalendarzu, gdzie były jakieś 33 wpisy. Ja pani tłumaczę, że to, o czym pani mówi, to jest kalendarz, który był takim ogólnym notatnikiem dla bardzo wielu osób, tak to nazwę. Twardy kalendarz tam, gdzie był porządek, no to prowadziły panie w sekretariacie i to nie sądzę, że akurat był ten, o którym pani wspomina, więc naprawdę...
Ofisowy był taki...
Był notatnikiem, no to nie był ten kalendarz, z którego pan minister akurat korzystał.
Prowizor.
Nie był kalendarz, z którego pan minister na co dzień korzystał.
Czyli w sumie można...
Mówię o mojej wiedzy i mojej...
Czyli nieprawdziwy.
Nie, o praktyce działania w ministerstwie pod tym względem, tak.
A pan się nie boi, że pan pójdzie za kraty?
Absolutnie.
Bo ma pan, usłyszał pan zarzut przekroczenia uprawnień, niewypełnienia obowiązków w związku z przekazaniem 25 milionów ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup systemu Pegasus.
Mam już taką formułkę, mogę jeszcze raz powtórzyć, chociaż zupełnie od serca mówię. Jestem dumny, pani redaktor, z tego, że państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów i że zgodnie z ustawą, ustawa przewidywała, regulująca Fundusz Sprawiedliwości, możliwość udzielenia dotacji na działania związane, zakup sprzętu służący zwalczaniu przestępczości.
Ustawa, jak wiadomo, zmieniało Prawo i Sprawiedliwość.
Ale zgodnie z ustawą. Dzięki temu, zgodnie z ustawą, Centralne Biuro Antykorupcyjne nabyło urządzenie, z którego korzystało m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Czyli śpi pan spokojnie.
Oczywiście, jestem dumny, pani redaktor, że państwo polskie wyłapywało pedofilów, złodziei, mafiozów,
terrorystów,
nawet tymi terrorystów, którymi chwalił się Donald Tusk.
Tak, na przykład kogo?
No, to już są tajemnice śledcze, mogę mówić ogólnie.
Ilu pedofilów, że to powiem, złapano?
No ja zwróciłem się, to jest bardzo, i razem zaapelujmy, zachęcam panią redaktor, zwróciłem się do Bodnara i do Tuska, żeby ujawnili. Wiemy, że użycie Pegasusa w Polsce przez 5 lat nastąpiło 578 razy, o tym powiedział Bodnar.
Ale
przez
w jakim okresie?
Czyli mamy 100 kilkanaście...
Ale w jakim okresie?
5 lat.
Ale między... Jak...
No odkąd był w Polsce do momentu, w którym przestał działać w Polsce.
A odkąd był w Polsce?
No to już, który to był, 18 czy 19, tak? A potem przestał działać później. I w ciągu tych...
No, bo wygasła licencja.
I w ciągu tych 5 lat to jest 100 kilkanaście przypadków rocznie. I wśród tych 100 kilkunastu przypadków każdy jeden to był przypadek zatwierdzany przez sąd. I ja zwracałem się
sądy
do...
nie wiedziały, że akurat chodzi o Pegasusa.
Wiedziały doskonale. Mm. I zwracałem się do Bodnara i do Tuska, żeby ujawnili opinii publicznej, ilu pedofilów, ilu terrorystów, ilu zabójców udało się złapać, a ilu zabójstwom udało się
A dlaczego
przeciwdziałać?
Wy tego nie ujawniliście? Tylko najpierw mówicie, ja pamiętam z panem rozmowę. Pan
bo
na początku sobie dworował, że jaki Pegasus, że to po prostu koń ze skrzydłami. Ja to wszystko pamiętam, jak pan sobie robił z tego, po prostu dworował i robił sobie, mówiąc kolokwialnie, jaja. A teraz jednak pan przyznał w końcu, że Pegasus był
dzisiaj
zakupiony, etc.
No to teraz już wszyscy w Polsce mówią. Ja do dzisiaj, jestem objęty obowiązkiem zachowania tajemnicy państwowej i żadna służba nie ujawnia swoich metod operacyjnych, które są tajne. Dopóki ta służba o tym nie decyduje, to te metody operacyjne są tajne, a tym bardziej urządzenia. Ale mogę pani powiedzieć, że takiego Pegasusa ma kilkanaście krajów europejskich i Niemcy mają, Francuzi mają, Luksemburg ma, Hiszpania ma i filozofia Trzaskowskiego.
Dobrze,
po co w Polsce Pegasus, jak jest Pegasus w Berlinie? I jeszcze ostatnia rzecz. Czy pani wie, że Donald Tusk wpisał się w dezinformację rosyjską, zohydzając Pegasusa w Polsce? Rosjanie, może nieświadomie, ale Rosjanie zohydzali...
Wtedy, że to taka gra w sobie.
Rosjanie zohydzali Pegasusa w Europie, żeby ukryć swoje działania przy separatystach katalońskich, a Tusk, żeby uratować swoich kolesi, pana Nowaka od zegarka.
Nie chcieli wam przedłużyć licencji.
I teraz,
no jakoś
i teraz,
tak
i teraz
kończyć,
pani,
panie
ale mistrze. To ostatnia, zupełnie
ale
ostatnia
rzecz. Ale naprawdę już zdecydowanie
Rosjanie wpadli przy Pablo tym Gonzalesie, co go Putin witał na lotnisku. Jego prawnik, który w Hiszpanii przyjeżdżał, był głównym specjalistą Parlamentu Europejskiego od Pegasusa.
Michał Woś był z nami. Poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo i życzę.
A Tusk teraz i Bodnar wypuszczają psychicznego mordercę.
Koniec.
Po Częstochowie. Dziękuję, pozdrawiam. Miłego wieczoru.
To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu. Radio Z.
The silver screen and all it said goodbye.
I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you.
czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. A na początek podpis Donalda Trumpa pod rozporządzeniem w sprawie ceł. Ustanawia ono minimalną stawkę opłat celnych dla towarów z całego świata w wysokości 10% i dodatkowe cła dla wielu innych państw. Produkty z Unii Europejskiej zostały obłożone 20% cłem, z Japonii 24%, a z Chin aż 34%. Jak wynika z dokumentu przedstawionego przez Biały Dom, podstawowe 10% cło na produkty ze wszystkich państw wejdzie w życie 5 kwietnia, a dodatkowe cła na towary z poszczególnych krajów 9 kwietnia. Obliczyliśmy łączną stawkę wszystkich ich taryf, barier pozafinansowych i innych form oszustw, mówił Trump. Dodał, że ponieważ Stany Zjednoczone są bardzo uprzejme, ogłoszone przez USA cła będą stanowić połowę naliczonej sumy. Nasz kraj i jego podatnicy byli wykorzystywani przez ponad 50 lat, ale to już się nie powtórzy, to się nie wydarzy nigdy więcej. It's not going to happen. Za chwilę podpiszę historyczne rozporządzenie wykonawcze, które wprowadza wzajemne cła wobec państw na całym świecie. Wzajemne to oznacza, że jeśli oni nakładają cła na nas, my nakładamy cła na nich. Bardzo proste. Prościej się nie da. Więcej o cłach nałożonych przez Trumpa znajdziecie na radioz.pl. Znamy szczegóły dotyczące cyberataku na system informatyczny Platformy Obywatelskiej. Jak dowiaduje się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, hakerzy przejęli konto jednego z lokalnych działaczy PO, pozyskali z niego adresy mailowe i rozsyłali z tego konta maile ze złośliwym oprogramowaniem. Sprawę badają CERT oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaczęła się obca ingerencja w wybory, służby wskazują na wschodni ślad. Tak skomentował to na Platformie X premier Donald Tusk. A coraz częstszymi celami cyberataków są firmy i obiekty cywilne. Według ekspertów ma to służyć wywołaniu paniki w Polsce. Dlatego rząd zamierza wydać ponad 2 miliardy złotych na transformację cyfrową przedsiębiorstw. O cyberbezpieczeństwie